Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i moim gościem dzisiaj jest pan Max Salamonowicz ze spółki ACR System. Witam serdecznie.
Witam bardzo ciepło.
Tak. Wie pan co, zakładam, że nasi słuchacze nie wiedzą, czym zajmuje się pana spółka, gdyż nie jesteście państwo spółką giełdową, no ale może kiedyś w przyszłości. Zanim przejdziemy do tego, jak państwo chcecie pokonać tę krętą drogę, żeby inwestorzy was szerzej poznali, żebyście państwo kiedyś pojawiali się w notowaniach spółek giełdowych, to powiedzcie, niech pan mi powie, czym państwo się zajmujecie. Państwo macie w ofercie, produkujecie taki bardzo fajny produkt, który ma bardzo, bardzo tajemniczą nazwę i który nazywa się gimbal. Niech mi pan powie, co to jest ten gimbal.
Generalnie rzecz biorąc, należałoby na początku wspomnieć o tym, że same urządzenia, które teraz potocznie nazywamy gimbalami, rozpoczęła się wielka rewolucja związana z wykorzystaniem inercji. Jeszcze w XVII-XVIII wieku i to zaczęło się od busoli, stabilizowania tego na okrętach. W rzeczywistości wykorzystujemy technologię, która jest własnością całego świata. W misterny sposób za pomocą skomplikowanej elektroniki, oprogramowania, silników elektrycznych, zmuszając urządzenie do tego, żeby wykonywało zadaną pracę. W tym przypadku mówimy o pracy stabilizacji kamery, czyli chęci utrzymania pożądanego horyzontu, sterowania zdalnie tą kamerą, czy też reagowania na drgania i poruszenia środowiska. Co to w praktyce oznacza? Jest to bardzo proste wbrew pozorom. Oznacza po prostu stabilny obraz. Jeżeli państwo oglądali kiedykolwiek reklamy telewizyjne różnych aut niemieckich, dajmy na to, to te ujęcia są zawsze super płynne i w rzeczywistości nie są rozkładane już w tej chwili żadne tory, nie trzeba stosować bardzo wymyślnych systemów stabilizacji inercyjnej, tylko po prostu takie urządzenia jak nasze gimbale są w praktyce świetnym uzupełnieniem każdej ekipy filmowej, która po prostu używając tego sprzętu dostarcza idealny obraz.
Mm-hmm. Wie pan co, to, że mnie dobrze rozumiał. Ja jestem fanem kolarstwa. Oglądam na Eurosporcie kolarstwo i ci kolarze jadą, no nie zakładam, że po równych drogach, a kamery z motocykli jednak ten obraz przekazują bardzo płynny. Czy ja rozumiem, że ten kamerzysta, który siedzi na tym motocyklu i filmuje tych kolarzy, posługuje się podobną technologią?
Niekoniecznie na motocyklach, ale coraz częściej są wykorzystywane tego typu urządzenia, właśnie ramiona łączące do pojazdu. Wtedy niezależnie od tego, jaka jest jakość nawierzchni, czy co się dzieje z kamerą w trakcie wchodzenia w łuki, zakręty, obraz jest zawsze praktycznie rzecz biorąc perfekcyjny.
Mm-hmm. A jak państwo wpadliście na pomysł wykorzystania? Skąd, jak to się stało, że państwo wymyśliliście, a zrobimy sobie takiego gimbala?
To nie jest tak, że byliśmy pierwsi. W rzeczywistości szereg bardzo mądrych ludzi już pracowało nad zastosowaniem tego typu technologii w różnych gałęziach przemysłu. I tutaj, szczerze powiedzieć, byliśmy jedną z pierwszych firm, która wpadła na pomysł, żeby to skomercjalizować jako urządzenie do stabilizacji kamery pod droną z wykorzystaniem
W Polsce czy na świecie?
Generalnie byliśmy drugą firmą na świecie, która pokazała komercyjne rozwiązanie dla użytkownika naziemnego. Więc jest to spore osiągnięcie. Uważamy, że byliśmy wtedy wyjątkowo do przodu przed konkurencją i było to bardzo ciekawe doświadczenie być tak wcześnie z produktem na rynku.
A tak wcześnie, czyli kiedy? To kiedy państwo zaczęliście pracę nad tym cacuszkiem?
Ledwie 3 lata temu przeprowadziliśmy kampanię na Kickstarterze, pojawiliśmy się w masowej świadomości użytkowników kamer na całym świecie. Początkowo myśląc raczej o zastosowaniu tego typu urządzenia do stabilizacji obrazu z kamery, która ma być noszona pod brzuchem drony. Jednak w praktyce bardzo szybko okazało się, że operatorzy na ziemi także potrzebują tego typu urządzenia, które komplementarnie uzupełniłoby ich sprzęt, który zwyczaj mają w bagażniku na zdjęciach.
A 2015 to było przed chwilą tak naprawdę. To wychodziło na to, że to jest młoda technologia.
Lata. Tak. 3 lata temu, 2013. Więc to był nasz początek. Tak. I można powiedzieć, że ta przygoda była na początku troszeczkę zwariowana. Tak jak każdy Kickstarter, to był garaż, to były buńczuczne wizje kilku robotyków, którzy z szaloną łańską fantazją chcą stworzyć coś, co podbije świat. No, jak później zrewidowała rzeczywistość, generalnie rzecz biorąc, sprawa się potoczyła troszeczkę w bardziej skomplikowany sposób.
A jak duża to była kampania na Kickstarterze?
Udało nam się uzyskać ponad 1 000 000 złotych i 100 urządzeń znalazło swoich nabywców na całym świecie. Większość urządzeń wylądowała w rękach operatorów z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Francji, częściowo także na terenie Stanów Zjednoczonych, głównie ze względu na popularność samej platformy Kickstarter. I to był taki start, który udowodnił nam, że wiemy, co robimy i robimy to dobrze i należy rozwijać tak naprawdę ten kierunek, który sobie obraliśmy na samym początku.
A powiedział pan, że to kupili operatorzy. Kto według pana wiedzy jest jakby klientem? Kto kupuje? Czy kupują to firmy zajmujące się produkcją wideo, czy też amatorzy, którzy kręcą sobie swoje takie amatorskie wideo i później na YouTubie umieszczają?
Z pełną świadomością podchodzimy do naszego klienta w ten sposób, ażeby go złapać na lata. Z tego też względu koncentrujemy swoją uwagę na półprofesjonalistach i profesjonalistach, którzy oczekują najwyższej możliwej jakości, a z drugiej strony nie czujemy się zbyt silni na tyle, żebyśmy mogli walczyć z chińskimi producentami smartfonów, którzy w tej chwili będą wypuszczać na świat kolejne iteracje swoich stabilizatorów dla smartfonów. To nie jest nasz rynek. My jesteśmy specjalistami dla specjalistów i świetnie się czujemy jak ryba w wodzie na tym rynku. I no generalnie wiemy o tym, że to nie jest budowanie biznesu na kolejne 3 lata aż do debiutu giełdowego. Myślimy raczej w kategorii dekad i chcemy iść w ślady poważnych producentów filmowych.
A, rozumiem. Okej, a ile państwo rocznie jesteście w stanie wyprodukować, czyli teraz produkujecie i sprzedajecie tych gimbali?
W tej chwili możliwości produkcyjne, właściwie manufaktury, bo to jest też krytyczne słowo, bo między innymi po to nasza akcja na Bizfundzie i po to
zaraz będziemy o niej rozmawiać, ale niech mi pan jeszcze opowiada o tym gimbalu, bo to jest ciekawe. To pierwszy raz spotykam się,
Warto rzucić po prostu w Google słowo gimbal i podejrzeć, albo zajrzeć do nas nawet na stronę i podejrzeć pracę naszych klientów.
Dla słuchaczy, my w opisie do tego odcinka oczywiście tam stosowne linki umieścimy, żebyście mogli sobie państwo zobaczyć, cóżeż to jest, co to za zabawka, którą się macha, a ten aparat fotograficzny, kamera pozostaje stabilna. Dobra,
tak.
W tej manufakturze, tak? Jak pan to powiedział, ile teraz państwo tego produkujecie?
Ponad 100 urządzeń rocznie z możliwościami może troszeczkę bardziej podkręcenia w górę tej produkcji. Zasadnicza różnica polega na tym, że w tej chwili jesteśmy w trakcie przeprowadzki do większego lokalu, mamy technologię produkcji i wreszcie będziemy przekuwać tą technologię na masową produkcję przy obniżonych także kosztach jednostkowych, więc czujemy się gotowi na to, żeby co najmniej 1000 urządzeń opuszczało nasze progi w ciągu roku.
Ale powiedział pan, że się przeprowadzacie, a urzędujecie państwo w Polsce czy za granicą?
Jesteśmy w Polsce, w tej chwili jeszcze jesteśmy w Józefowie pod Warszawą. Elektronicy już są w nowej lokalizacji w Warszawie, z tego względu, że konsolidujemy wszystkie działy naszej firmy teraz pod jednym dachem, żeby to wszystko jak najbardziej sprawnie działało. No i większa hala produkcyjna, podjazd dla ciężarówki. Jesteśmy przygotowani, czujemy się przygotowani.
A klienci to jest raczej rynek zagraniczny czy raczej Polska? Bo jak pan powiedział, że startowaliście od Kickstartera, to dobrze wiemy, czym jest Kickstarter, jaką potęgą, tak, no ale przede wszystkim na zachodzie. Jakby pan procentowo mógł powiedzieć, skąd macie państwo klientów?
99% klientów z zagranicy. Naszym głównym rynkiem zbytu w tej chwili są Stany Zjednoczone, gdzie od stycznia zeszłego roku praktycznie rzecz biorąc zaczęliśmy bardziej agresywne działania mające na celu pozyskanie odpowiednich partnerów i sprawdzenie ich, żeby nasz model biznesowy miał odpowiednie zakończenie w postaci dystrybutora na terenie Stanów Zjednoczonych. Ta misja zakończyła się sukcesem. Dotychczas byliśmy popularni na terenie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Głównie to były 3 nasze dotychczasowe rynki zbytu główne. W tej chwili Stany Zjednoczone to jest ogromny rynek, wspaniała filmówka, niesamowici ludzie, bardzo kreatywni, którzy no, po prostu kochają nasz produkt, bo to nie jest produkt z Chin, tylko to jest produkt z Polski, jak się okazuje. Tutaj no
z krajów pierwszego świata, tak? A nie...
Dokładnie. Tutaj jednak Made in Europe bardzo pozytywnie działa na Amerykanina i zauważyliśmy, że jednak ta miłość do produktu jest bardzo głęboka.
No w szczególności, jak państwo nie robicie tego w milionach, tylko tam w policzalnej liczbie egzemplarzy i rozumiem, że to produkt wysoko... tam nie wiem, a nie, może dam tak pytanie, a ile kosztuje taki jeden gimbal? Jakbym to ja chciał sobie kupić i nie wiem, po podwórku sfilmować płynnie to jak nie wiem, moja córka jeździ na rowerze.
to polecałbym produkty konkurencji do takiej prasy.
No
szczerze.
Ale ile? Ile?
Oczywiście.
Przepraszam, zadam inaczej pytanie. Jakbym chciał otworzyć profesjonalne studio nagraniowe do tego, żeby sfilmować to, jak moja córka jeździ na rowerze. Ile?
Świetne pytanie. W zależności od tego, ile będzie miał dźwigać gimbal i jaką kamerę chcemy tak naprawdę umieścić wewnątrz tego urządzenia, bo to jest główny parametr, który różnicuje cenę i różnicuje klienta, w granicach od około 1000 euro do blisko 6000 euro, chociaż górnej granicy nie ma. Nasza konkurencja zaczynała ze swoim produktem od 15 000 dolarów, gdzie w tej chwili te produkty są dostępne za 3000 dolarów ze względu na galopujący rozwój technologii umożliwiający obniżenie kosztów produkcji.
Wspomniał Pan o konkurencji. Jak dużo macie konkurencję? No domyślam się, że w Polsce to ja pierwszy raz słyszę, że w ogóle było fajnie, że to w Polsce taki pomysł się narodził. Jak dużo Państwo macie konkurencję na świecie w takim razie?
Na tą chwilę można wspomnieć przede wszystkim o dwóch firmach. Mamy firmę DJT, największy producent dron na całym świecie, który robi produkty, które są niezłe dla większości użytkowników, tutaj muszę przyznać. Jednak 70% naszych klientów to są klienci, którzy wcześniej korzystali, mieli okazję zasmakować technologii w postaci produktów firmy DJT, chińskiego producenta, jednak przesiadają się na nasze sprzęty, bo troszeczkę mamy inną filozofię budowy produktu. Ma być najlepszy po prostu. I bardzo groźnego konkurenta w postaci amerykańskiej firmy Freefly, która ma świetną technologię, fantastyczny marketing, jest blisko Hollywood, więc mają troszeczkę łatwiej niż my. Ale jako, że ich ostatni produkt zapożyczył kilka rozwiązań technologicznych od nas, a my już szykujemy kolejną premierę, wiemy o tym, że robimy to dobrze.
A, panie, czyli to nie jest tak, że to jest rynek, nie wiem, 100 producentów i państwo jesteście 101, to jest rynek 3 producentów i wy jesteście tym trzecim.
Byliśmy drudzy na rynku z produktem dla użytkownika naziemnego, czyli dla operatora, który w rękach nosi stabilizator typu gimbal na silnikach bezszczotkowych. Właśnie w 2013, to jest też śmieszna anegdota w gruncie rzeczy, bo pierwsze nagranie, które trzymamy do tej pory cierpliwie na Vimeo, pokazuje datę, kiedy pierwsze testy się odbywały w lesie pod Warszawą, bieganie za psem. W tym samym momencie amerykański gigant, mając do dyspozycji ogromne miliony w swoim budżecie, pokazywał realizację hollywoodzką z Nowego Jorku ze znanym reżyserem. Jednakże jest to żywy dowód na to, że produkt i myśl techniczna jest dokładnie, praktycznie rzecz biorąc, datowana na ten sam okres czasu, więc nikt nigdy w przyszłości nam nie zabierze tego, że jednak byliśmy na samym początku, tylko bez funduszy i z wizją.
W tym lesie z tym psem, tak?
Zgadza się, ale w ten sposób się zaczynają projekty kickstarterowe. Mieliśmy od początku ambicje stworzenia najlepszego możliwego produktu. Tak naprawdę model biznesowy powstał dopiero na późniejszym etapie dzięki wsparciu naszego inwestora, więc to jest długa historia.
Dobrze, to przechodźmy powoli do tych spraw finansowych. To wspomniał Pan o tym inwestorze. Co to za fundusz i kiedy Państwa wsparł i na jakim poziomie?
Byliśmy już po kampanii kickstarterowej. W firmie panował chaos, nie będę ukrywał, z tego względu, że gwałtownie pojawiła się duża ilość pieniędzy, nagle trzeba było produkować dużą ilość produktów, brakowało doświadczenia odpowiedniego, jeżeli chodzi o zespół. Świetnie czuliśmy się w programowaniu, świetnie czuliśmy się w obróbce mechanicznej materiałów, natomiast brakowało tego profesjonalnego sznytu, który miałby spowodować, że stajemy się firmą i przedsiębiorstwem, a nie grupą pasjonatów, którzy siedzą w garażu i robią jakieś dziwne urządzenia dla specjalistów.
Do Jobsa i Woźniaka też kiedyś Mike Markulla zajechał i tam im pomógł zorganizować pewne rzeczy.
Tak. Sądzę, że raczej my akurat tak wysoko nie celujemy, mamy dosyć niszowy produkt, ale dzięki za porównanie. Na tamtym etapie mieliśmy spółkę ZO, która realizowała te wszystkie cele. Udało nam się skontaktować ze Speedupem. Okazało się, że powstała bardzo potężna chemia. Im się bardzo spodobał ryzykowny projekt, którym dysponowaliśmy w swoich rękach, niesamowitej technologii, którą da się fantastycznie rozwinąć i podbić światowe rynki.
Może Pan powiedzieć o kwotach i o zaangażowaniu, tak. czy nie wiem, ile procent kupił ten fundusz?
Oczywiście zachowaliśmy sobie kontrolę nad spółką, a fundusz zainwestował w nas 1,5 miliona złotych, co umożliwiło nam zbudowanie modelu biznesowego wraz z przeprowadzeniem badań i dojściem do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli możliwości wdrożenia produkcji zamiast realizacji manufaktury. Bo technologię mamy dobrą, a rzeczywistość jest taka, że żeby zarobić, to trzeba robić to masowo. A to było największe nasze wyzwanie w zeszłym roku, żeby przygotować się do tego procesu. To nie jest tylko większy lokal czy więcej stołów. Chodziło głównie o pozyskanie odpowiedniego technologa produkcji, którego udało nam się zabrać konkurencji i przygotować się do tego, żeby ta produkcja była tańsza, lepsza, szybsza i bardziej zoptymalizowana.
No dobra. No i teraz przejdźmy już do rzeczy bardzo bieżących. Prowadzicie aktualnie Państwo crowdfunding, taki, tylko nie crowdfunding taki na kickstarterowy, gdzie jest taki crowdfunding produktowy, tylko capital crowdfunding, taki udziałowy, że poszukujecie Państwo udziałowców na platformie BizFund. Proszę powiedzieć mi, skąd pomysł na właśnie taki crowdfunding, a nie na klasyczną ofertę publiczną prowadzoną przez domy maklerskie, taką, do której inwestorzy w Polsce są przyzwyczajeni?
Generalnie rzecz biorąc, nie jest to nic oryginalnego w momencie, kiedy popatrzy się na akcje przeprowadzane na przykład w Londynie. A z tego też względu, że zawsze byliśmy odważni, to widać zresztą po naszej kampanii kickstarterowej i bieżącej historii firmy, sięgamy po nowe rozwiązania. I uważamy, że jest to bardzo ciekawa forma z tego względu, że dotychczas w Polsce nie byliśmy rozpoznawani. To była dziwna sytuacja, że w Stanach Zjednoczonych nasz produkt jest szeroko znany i rozpoznawany i hołubiony, a w Polsce przysłowiowo moi koledzy nie wiedzieli o tym, co ja buduję razem ze swoją ekipą, razem z naszymi ludźmi, razem z moimi co-founderami. Był taki troszeczkę szok poznawczy, kiedy okazało się, że większość osób nie ma zielonego pojęcia, że taka ciekawa firma jednak powstała tutaj na terenie Polski i jeszcze nie wyjechała za granicę i wszystko robi tutaj. Z tego też względu podjęliśmy decyzję, że crowdfunding equity będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby zwiększyć także tą świadomość. Z tego względu, że środki, po które sięgamy, jest to pierwszy krok, żeby wykonać nasz plan, a naszym celem bieżącym jest debiut giełdowy. Musimy się odpowiednio do tego przygotować, przeskalować, przede wszystkim wdrożyć produkcję na pełną skalę. Jest to świetna okazja do tego, żeby zapoznać polski rynek inwestorów z naszą firmą, z istnieniem, że my jesteśmy tutaj, że nie musimy w tym momencie krzyczeć poprzez memorandum, właśnie się pojawiliśmy, tylko powoli, metodą organiczną, tak jakby to można było powiedzieć o działaniach social marketingowych, budujemy swoją publiczność inwestorów, którzy mogą nas swobodnie i powoli obserwować, jak my wzrastamy, to znaczy może nie powoli, bo biorąc pod uwagę wzrosty, to dosyć szybko tutaj teraz będzie się wszystko działo. Natomiast mają okazję nas poznać. My mamy okazję zbudować społeczność wokół nas i zaplanować kolejne ruchy, bo nie ukrywam, że to jest pierwszy krok.
No okej, ale chodziło mi o to, czemu Państwo nie poszliście do jakiegoś domu maklerskiego, nie powiedzieliście zróbcie nam ofertę publiczną. Tak, jak debiutuje w historii giełdy, zadebiutowały już setki spółek, tylko właśnie wymyśliliście crowdfunding, tego właśnie za pomocą BizFundu. Ja rozumiem czynniki te społeczne, te promocje taką ludzką, tak? Ale czy oprócz tego są jakieś czynniki, które o tym decydowały?
Jak najbardziej, oczywiście. Tak? Przede wszystkim nie czujemy się wystarczająco duzi, żeby pójść na GPW, a New Connect na danym momencie nas też nie interesował, ponieważ bardziej nas interesuje stanowczo debiut na GPW. Po rozmowie z naszym dotychczasowym inwestorem, jeżeli chodzi o spółkę ZOO, powiedzieliśmy, że spółka akcyjna jest naturalną koleją rzeczy, chcemy zebrać zróżnicowaną grupę inwestorów wokół spółki, zbudować tą społeczność i przygotować spółkę do tego debiutu, a nie podejmować decyzję teraz ad hoc, że po prostu porozmawiamy z domem maklerskim, zrobimy sobie emisję i będzie fajnie.
Okej, rozumiem, że trochę to budowy tej rozpoznawalności tutaj jest, to jest też jakby jednym z głównych celów tutaj.
Stanowczo. Przed nami są 2-3 lata ciężkiej pracy, która będzie nie tylko pracą nad produktem, ale także nad świadomością, ponieważ jesteśmy patriotami. Ta firma ma zostać w naszym kraju i bardzo chcemy cieszyć się z tego, że polska myśl technologiczna pracuje na przykład amerykańskim planie zdjęciowym w Hollywood, czy też na niemieckim planie zdjęciowym przy reklamie najlepszych niemieckich aut, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu. Więc jest to dla nas ogromna możliwość do tego, żeby przekonać wszystkich wokół. Słuchajcie, to jest ciekawe przedsięwzięcie, robią to Polacy. Robimy to w Polsce, robimy to na eksport.
A widzi pan, to pytanie mi wcześniej, miałem je już prawie zadać, ale zapomniałem, jak pan opowiadał o tych konkurentach, o tam jednej z firm, która urzęduje tam, w Stanach, blisko Hollywood. Czy nie myślał pan o czymś takim, dobra, weźmy się, przeprowadźmy, jak będziemy urzędować z Los Angeles, to będzie nam prościej.
Była taka pokusa, była bardzo silna. ale szczerze mówiąc, uważam, że naszym największym dobrem wewnątrz firmy jest nasz zespół. Nie bylibyśmy w stanie przenieść całego zespołu do Stanów, a tak naprawdę programiści, inżynierowie, którzy u nas pracują, są najlepsi tak naprawdę. I ten zespół szlifował się przez ostatnie lata i nie jesteśmy w stanie go po prostu wyrzucić, zacząć od nowa na terenie Stanów. Nie ukrywam, że jeszcze koszt produkcji jest troszeczkę inny.
Rozumiem, że to tak jak ten koszt relokacji nie jest taki, to jest znaczny, że to nie jest proste przedsięwzięcie. Wróćmy jednak do tych spraw, tego crowdfundingu. Ile środków na tym bieżącym etapie chcecie pozyskać i jaki to będzie stanowiło procent w akcjonariacie? Ile Państwo chcecie udziałów sprzedać teraz w tym procesie?
W tej chwili na akcji trwającej na BizFund oferujemy 9,09% wartości naszego przedsięwzięcia za kwotę 400 tysięcy złotych. I to jest, jak to się śmieje akurat nasz CEO, oferta promocyjna. Z tego względu, że lada moment wartość spółki będzie gwałtownie rosła, szczególnie w trakcie tego pierwszego roku, gdzie najbardziej wydatnie będą widoczne wyniki, które są spowodowane tą przemianą manufaktury na produkcję, bo ta technologia jest już gotowa, więc teraz tak naprawdę trzeba monetyzować te nasze produkty. A dalej od razu mogę dodać, że nasze zapotrzebowanie jest troszeczkę większe i mamy konkretne plany, formatkę budżetową mamy rozpisaną na najbliższe 3 lata, więc będziemy na pewno wykorzystywali inne dodatkowe narzędzia mające na celu na pozyskanie dodatkowego dofinansowania.
Dobra, ale tutaj jakby te pytanie, takie już będę techniczne zadawał, do kiedy trwa ta akcja tak na BizFundzie? Ile, jakbym się chciał zapisać, jak przeciętny inwestor chciałby się zapisać na tę akcję, co ma zrobić, ile musi mieć pieniędzy, żeby móc zainwestować w pana spółkę? Jak to trzeba zrobić?
Jest bardzo prosta sprawa. Wchodzimy na bizfund.com lub bizfund.pl, ewentualnie bezpośrednio przez link poniżej, przypuszczam, będzie przez stronę naszej akcji. I generalnie, tak jak w każdym systemie online'owym, możemy dokonać zakupu. W tym przypadku dokonujemy zakupu akcji. Jedna akcja kosztuje 40 zł, więc jeżeli ktoś chciałby nawet symbolicznie otrzymać dokument potwierdzający nabycie tej jednej akcji, chociaż oczywiście będzie można go w przyszłości przy debiucie całkiem ciekawie spieniężyć, to można zastartować nawet od 40 zł. Zresztą też mamy takich inwestorów, którzy się pojawili, którzy symbolicznie chcieli pokazać, że dorzucili to swoją cegiełkę i że tak jak na Kickstarterze wspieram projekt. I w tej chwili tak naprawdę prowadzimy także szereg rozmów z inwestorami, którzy zainteresowali się poprzez stronę naszej akcji i firmą, chcieliby zajrzeć do naszych dokumentów, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Serdecznie zapraszamy, jesteśmy mocno transparentni, chcielibyśmy pokazać jak to wygląda. Koniec końców wraca się na stronę akcji, klika się ilość, wybiera się metodę płatności i tak jak w sklepie internetowym, transakcja załatwiona.
Jasne, ale to różni się troszeczkę od takich zapisów się na ofertę publiczną. Nie ma żadnych redukcji, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, zapisują się najpierw inwestorzy instytucjonalni, potem indywidualni i tak dalej, gdzie się blokuje pieniądze. Dynek. Nie, klikam, minimum 40 zł, czy tam później ilość mnożona razy 40 zł i pstryk, jestem właścicielem, tak?
Tak, jest to super przejrzyste, jasne, proste, legalne, co najważniejsze, bo część osób nie jest świadoma nawet, że tego typu opcje istnieją. Ona jest co prawda ograniczona polskim prawem do kwoty 100 tysięcy euro. Więc
czyli stąd te 400 tysięcy złotych.
Zgadza się. Dla nas jest to tak jak Kickstarter. Wspaniała okazja do zrealizowania kampanii marketingowej skierowanej bezpośrednio do inwestorów. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy ten sukces, który chcieliśmy osiągnąć, czyli spotkaliśmy fantastycznych ludzi, którzy oprócz zainwestowania w naszą spółkę są w stanie wnieść także smart money i pomóc nam w przyszłości, czego także oczekujemy od naszych inwestorów. Więc bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy tę akcję i życzę sobie, żebyśmy jak najszybciej ją zakończyli z dobrym wynikiem.
Dobra, i ostatnie pytanie, bo to też na pewno inwestorów giełdowych, takich, którzy słuchają naszego podcastu regularnie, zakładam, bardzo interesuje. Kiedy debiut na GPW? Chciałem zadać pytanie, kiedy debiut na GPW lub New Connect, ale to już pan powiedział, że New Connect pana średnio interesuje, że raczej chciałby pan od razu debiutować na dużym rynku. Kiedy?
Trzymamy się kurczowo swoje formatki, staramy się osiągnąć te wyniki, które sobie zaplanowaliśmy. Na trzeci rok planujemy przebicie przychodami tej magicznej bariery 30 milionów złotych. Wtedy także będziemy już ostatecznie podejmowali tę decyzję, że to jest ten odpowiedni moment. Taki jest w tej chwili plan.
Czyli dobrze zrozumiałem, 3 lata od dzisiaj. Tak, taki jest taki horyzont czasowy.
3 lata od dzisiaj, dokładnie.
Bo to jest istotne dla inwestorów, na ile muszą zamrozić pieniądze, prawda? Żeby sobie i jakby uzbroić się w cierpliwość, żeby to było powiedziane przed faktem, a nie po fakcie.
Zgadza się, dokładnie. Te 3 lata, szczerze przyznam, mamy zaplanowane, jest mnóstwo pracy przed nami, aczkolwiek no, w tej chwili tak naprawdę jestem szczęśliwy przede wszystkim, że ten zespół, który udało mi się zebrać, jest razem ze mną. Tutaj Piotr Chmielewski, nasz CEO, na pewno by się też bardzo szeroko uśmiechnął, bo czujemy się spokojni już w tej chwili o przyszłość, gdzie jednak ostatnie 3 lata to było zwariowane wędrowanie z garażu do większego garażu, do hali małej, teraz do dużej hali produkcyjnej, więc niesamowite doświadczenie, ale przed nami jeszcze ciekawsze.
Dobrze, okej, okay, dziękuję bardzo. Ja postaram się, tak jak już mówiłem tutaj słuchaczom, te wszystkie linki, te ciekawe, żeby mogli sobie zobaczyć tego gimbala i poczytać o tej kampanii crowdfundingowej. Wszystko będzie w opisie podcastu, także, no cóż mogę powiedzieć, do usłyszenia, do zobaczenia, tak, kiedyś na dużym rynku. Okej, okay, dziękuję serdecznie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był
Max Salamonowicz, ACR Systems. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.